Wiadomości w Radiu Maryja. Nigdy więcej wojny, apelował Ojciec Święty Franciszek podczas wizyty w Sarajewie. W sobotę Ojciec Święty przewodniczył Eucharystii sprawowanej na stołecznym stadionie. Msza Święta zgromadziła ponad 65 tysięcy wiernych. W homilii Ojciec Święty powiedział, że pokój jest marzeniem Boga, jest planem Boga dla ludzkości, dla historii wraz z całym stworzeniem. Jednak jak zauważył papież, pragnienie pokoju konfrontuje się z faktem, że na świecie ma miejsce wiele konfliktów.
Wojna pociąga za sobą to, że dzieci, kobiety i osoby starsze muszą szukać schronienia w obozach dla uchodźców. Oznacza przymusowe wysiedlenia, oznacza zniszczenie domów, dróg i fabryk, oznacza przede wszystkim wiele złamanych istnień. Dobrze to znacie, bo sami tego tutaj doświadczyliście. Ileż cierpienia, ile zniszczenia, ile bólu. Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, ponownie wznosi się z tego miasta wołanie ludu Bożego i wszystkich ludzi dobrej woli. Nigdy więcej wojny.
W tym kontekście Ojciec Święty przypomniał słowa Jezusa z Ewangelii: błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Ojciec Święty powiedział, że jest to wezwanie do każdego i zawsze aktualne. W przemówieniu podczas ceremonii powitania papież powiedział, że przybył do Sarajewa jako pielgrzym pokoju i dialogu 18 lat po historycznej wizycie świętego Jana Pawła II. Wskazał na szczególne znaczenie Bośni i Hercegowiny dla Europy i świata. Jej osiągnięcia i dramaty stanowią poważną przestrogę, powiedział Ojciec Święty.
Na tej ziemi pokój i zgoda między Chorwatami, Serbami i Bośniakami, inicjatywy zmierzające do dalszego umocnienia przyjaznych i braterskich stosunków między muzułmanami, wyznawcami judaizmu i chrześcijanami mają znaczenie, które poważnie wykracza poza jej granice. Są one świadectwem dla całego świata, że współpraca pomiędzy różnymi grupami etnicznymi i religijnymi na rzecz dobra wspólnego jest możliwa, że pluralizm kultur i tradycji może istnieć i rodzić oryginalne i skuteczne rozwiązania problemów, że nawet najgłębsze rany można wyleczyć przez proces oczyszczający pamięć i dający nadzieję na przyszłość.
Papież w katedrze Najświętszego Serca Pana Jezusa spotkał się z duchowieństwem. Wysłuchał świadectw przedstawicieli duchowieństwa torturowanych i więzionych podczas wojny w Bośni i Hercegowinie. Franciszek, odnosząc się do słów kapłanów, powiedział, że jest to głos doświadczonego wojną narodu. Jednak, jak wskazał, trzeba pamiętać o historii, by przebaczyć, odnaleźć i budować trwały pokój.
Zawsze idźcie na przekór okrucieństwu. Miejcie w sobie zachowania delikatności, czułości, braterskości, przebaczenia i nieście krzyż Jezusa Chrystusa. Święta Matka Kościół chce was małymi męczennikami. Przed tymi małymi męczennikami. Mali świadkowie Chrystusowego Krzyża.
Następnie odbyło się spotkanie ekumeniczne. Ojciec Święty podkreślił, że dialog międzyreligijny jest konieczny dla utrzymania pokoju. W ośrodku imienia Jana Pawła II Ojciec Święty spotkał się z młodzieżą. Miał wygłosić przemówienie, ale zaczął odpowiadać na zadawane przez młodych pytania dotyczące m.in. zagrożeń wynikających z mediów. Papież podkreślał, że środki społecznego przekazu powinny służyć człowiekowi i go rozwijać. Ojciec Święty zaapelował do młodych, by byli krzewicielami pokoju i pojednania w duchu prawdy i jedności. To zadanie, które wam pozostawiam, czyńcie pokój wszyscy razem.
Te gołębie są znakiem pokoju. Pokoju, który prowadzi do radości. Pokój czyni się z wszystkimi. Muzułmani, Żydzi, prawosławni, katolicy, inne religie. Wszyscy jesteśmy braćmi. Wszyscy adorujemy jedynego Boga. Niech nigdy nie będzie między nami podziałów. Braterskość i jedność.
Poszczególne punkty podróży apostolskiej Ojca Świętego do Sarajewa transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwa. Na polach lednickich pod hasłem W imię Ducha Świętego odbyło się spotkanie młodych. W tym roku uczestnicy otrzymali krzyżyk Ducha Świętego, a także kadzidło i świece. Uroczystej mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Zgromadzeni wysłuchali przesłania, które do młodych skierował ojciec święty Franciszek. Homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski. Wskazał, że musimy na nowo usłyszeć i dać się porwać słowom świętego Jana Pawła II: otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i zróbcie miejsce Duchowi Świętemu. Poddajcie się Jego wielorakiemu działaniu, pozwólcie, żeby was prowadził, podkreślił prymas Polski.
Przecież przez chrzest święty zostaliśmy odrodzeni, narodzeni na nowo z wody i Ducha Świętego. Jesteśmy z Ducha Świętego. Idziemy w imię Ducha Świętego. Żyjemy w imię Ducha. Trzeba czekać na posłanie od Ojca Ducha Zmartwychwstałego Pana, na ten dar obecności Boga Trójjedynej miłości. Trzeba wziąć, powiem teraz za świętym Janem Pawłem II, a wyście go już słuchali dzisiaj, ducha zbawienia, odkupienia, nawrócenia i świętości, ducha prawdy, ducha miłości i ducha męstwa.
Ojciec Jan Góra, pomysłodawca i organizator spotkań lednickich, wskazał, że to ogień Ducha Świętego roznieca płomienie w sercach tych młodych ludzi, by tworzyli radosną wspólnotę.
Jestem wzruszony i płaczę ze szczęścia, ponieważ Pan Jezus chce się nadal nami posługiwać. Duch Święty to miłość. Ja codziennie rano, kiedy wstaję, to się nauczyłem u nas na Śląsku. Biskup Wacław Wycisk powtarzał, że trzeba go wezwać Ducha Świętego, więc mówię Veni Sancte Spiritus. 3 razy. Obecność Ducha w moim życiu jest po prostu realna. I dlatego się ogromnie cieszę, że ten Duch taki dynamiczny. Spełnienie, uzasadnienie, sens życia. Po prostu to jest cudowne, że ci ludzie odbierają mój impuls, że odbierają impuls Ducha Świętego. To jest cudowne.
Spotkania młodych nad Jeziorem Lednickim odbywają się od 1997 roku. Wydarzenie każdego roku gromadzi od kilkudziesięciu do ponad 150 tysięcy uczestników. Momentem kulminacyjnym każdego spotkania jest przejście przez bramę Rybę, które w symboliczny sposób wyraża gest wyboru Chrystusa przez młodych ludzi. Kliniki in vitro manipulują emocjami rodziców, obchodząc się z dziećmi jak z towarem, alarmuje Kaja Godek w liście skierowanym do Rzecznika Praw Dziecka. Działaczka pro-life wzywa Marka Michalaka, by zareagował wobec zła, jakiego dopuszczają się kliniki in vitro. W liście zwraca uwagę, że w ośrodkach tych produkuje się ludzi metodą zootechniczną. Stosuje się także selekcję dzieci. Uznane za gorsze zabija się, a zdrowe mrozi się w ciekłym azocie. Wobec tych faktów, jak wskazuje Kaja Godek, Rzecznik Praw Dziecka nie staje w obronie najmłodszych, nie reaguje, choć obowiązuje go ustawa, zgodnie z którą dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do naturalnej śmierci.
To jest wezwanie do tego, żeby zaczął bronić dzieci przed metodą in vitro. Tutaj ta ustawa, która jest w tej chwili w Sejmie, która jest w ogromnym pośpiechu procedowana, pewnie po to, żeby jeszcze mógł ją podpisać ustępujący prezydent. Rzecznik Praw Dziecka, chociaż ustawa nakazuje mu bronić dzieci już od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności, nigdy nie wypowiedział się na przykład w obronie dzieci, które są latami przechowywane w ciekłym azocie. Albo które są oddawane do adopcji oczywiście za pieniądze, więc tak naprawdę mamy do czynienia z handlem, a nie z adopcją. Ta wypowiedź Rzecznika Praw Dziecka tak naprawdę nosi znamiona lobbingu na rzecz biznesu, a nie obrony dzieci.
Kaja Godek jako przykład braku reakcji Rzecznika Praw Dziecka przypomina wydarzenie sprzed roku. Chodzi o sytuację, gdy media i politycy w sposób brutalny wypowiadali się o ciężko chorym chłopcu z in vitro. Wówczas, jak podkreśla w liście Godek, rzecznik nie zareagował, choć naruszano dobro dziecka. W najbliższy wtorek rozpoczną się negocjacje dotyczące pakietu osłonowego dla zwalnianych pracowników z PZL Mielec. Po przegranym przetargu na śmigłowce dla polskiego wojska firma Sikorski, do której należą mieleckie zakłady, poinformowała o redukcji zatrudnienia. Zgodnie z harmonogramem do końca września zwolnionych ma zostać około 1400 pracowników w całej grupie, z czego do 500 w zakładach w Mielcu. Obecnie w PZL Mielec pracuje ponad 2000 osób, z czego 800 zajmuje się produkcją śmigłowców. Poseł Bartosz Kownacki z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej mówi, że w obecnej sytuacji konieczne jest wstrzymanie przetargu na śmigłowce. Rząd powinien zrobić wszystko, by do zwolnień w Mielcu w ogóle nie doszło.
Ponieważ mamy dwa zakłady w Polsce produkujące śmigłowce, to te zakłady powinny otrzymywać zlecenia z polskiej armii, a nie zakłady francuskie. Nie interesuje nas montownia, nie interesuje nas kilka miejsc pracy, tylko interesują nas poważne inwestycje tutaj w polski przemysł zbrojeniowy. I wtedy tych zwolnień w Mielcu i w Świdniku nie będzie. W innej sytuacji trzeba sobie powiedzieć wprost. Rzeczywiście można negocjować to, czy pakiet zwolnień będzie lepszy czy gorszy, czy będzie zwolnionych 450 czy 500 osób i jak wysokie będą odprawy, ale to nie zmieni faktu, że ci ludzie zostaną zwolnieni. Co więcej, że ten przemysł lotniczy w Polsce będzie zamierał, a interesem naszym jest, żeby ten przemysł rozwijać i żeby on był też podstawą do eksportu na inne rynki.
W kwietniu rząd Ewy Kopacz zdecydował o zakupie francuskich śmigłowców dla polskiej armii, mimo że mógł wybrać dwa inne zagraniczne konsorcja współpracujące z zakładami w Mielcu i Świdniku. PZL Mielec to największy w Polsce producent statków powietrznych. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu pozwolił lekarzom na odłączenie od aparatury podtrzymującej życie Francuza Vincenta Lamberta. Mężczyzna od 7 lat jest w śpiączce. Trybunał podtrzymał decyzję francuskiej Rady Stanu z ubiegłego roku. Według Rady Lambert dawał do zrozumienia, że nie chce być utrzymywany przy życiu, będąc w stanie wegetatywnym. Według Trybunału odłączenie Lamberta od aparatury nie będzie łamało Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Bliscy mężczyzny mają odmienne zdanie w tej sprawie. Jego żona, a także 6 z 8 rodzeństwa przychylili się do decyzji Trybunału. Rodzice chorego nie zgadzają się z tą decyzją. Doktor Błażej Kmieciak, bioetyk, mówi, że każdy człowiek ma prawo do godnej śmierci. Zwraca też uwagę, że prawo nie może jednak stanowić o przerywaniu życia.
Już w prawie rzymskim i generalnie w prawie to ta zasada filozofii w teorii prawa, ona obowiązuje, również obowiązuje ona w etyce, że jeżeli mamy wszelkie oznaki życia, jakiekolwiek oznaki życia, wtedy powinniśmy tak naprawdę działać na rzecz tego życia. Dzisiaj promuje się taką zasadę, jest to liberalna, utylitarna bioetyka, która wskazuje na to, że człowiek przede wszystkim powinien żyć w momencie, w którym to życie spełnia pewne określone kryteria jakości. I to jest najgorsze, że są pewne grupy osób, pewne grupy ekspertów, pewne wpływowe grupy, które definiują, co to znaczy, że człowiek żyje według pewnej jakości owego życia. My nie wiemy, jak funkcjonuje człowiek, to nie śpiączki. Jedyne, co medycyna może powiedzieć de facto, tak uczciwie, obiektywnie, także bioetyka w tym momencie, to, że nie mamy pojęcia, co myśli ten człowiek. Bo zdarzały się sytuacje już takie, wybudzenia ze śpiączki różnych osób, które mówiły wprost, ale ja was wszystkich słyszałem, ja doskonale wiedziałem, co wy do mnie mówicie.
Rodzice mężczyzny zapowiadają, że dalej będą walczyć o życie syna. Ich prawnik zaapelował do lekarzy, by po raz kolejny ocenili stan pacjenta i podjęli nową decyzję medyczną. Argumentował, że pierwsza decyzja zapadła w styczniu ubiegłego roku. Trwają wielkie manewry sił NATO na Bałtyku Baltops 2015. W międzynarodowych ćwiczeniach bierze udział ponad 50 jednostek z kilkunastu państw. Z Polski jest ich 9. To ponad 5 tysięcy żołnierzy z 17 krajów. Mówi komandor podporucznik Radosław Pioch, rzecznik prasowy 3. Flotylli Okrętów.
Ćwiczenia Baltops to największe ćwiczenia morskie organizowane w tym roku. Ćwiczenia Baltops zakładają fikcyjny scenariusz, podczas którego mamy do czynienia z zagrożeniem na morzu i blokadą szlaków komunikacyjnych. NATO udowadnia, że jest w stanie w krótkim czasie przemieścić siły, znaczne siły w rejon Bałtyku i doprowadzić do zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych i zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi.
Manewry będą odbywać się głównie na polskich wodach terytorialnych. W Gdyni zacumował m.in. niszczyciel USS Jason Danan, amerykański krążownik rakietowy USS Vicksburg oraz turecka fregata rakietowa Goksu. I jeszcze na zakończenie informacja z Watykanu. Ojciec Święty Franciszek zatwierdził dekrety w sprawie przyszłych błogosławionych. Wśród nich jest Polka, siostra Klara Ludwika Szczęsna, współzałożycielka Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Z Rzymu mówi siostra Olga Ewa Podsadnia, postulatorka procesu Służebnicy Bożej Matki Klary Ludwiki Szczęsnej.
proces trwał dosyć długo, 19 lat. Był to wcześniej proces okoliczności cnót, który zakończył się 20 grudnia 2012 roku. Wtedy papież Benedykt XVI podpisał dekret o heroiczności cnót, a teraz po 2 latach mamy kolejny dekret o cudzie, który otwiera nam drogę do beatyfikacji, która myślę, że będzie już w tym roku. Cud dokonał się w 2001 roku w Krakowie. Chłopiec z imieniem Michał miał wtedy 11 lat. Został zajistewniczem uzdrowiony po ciężkim wypadku samochodowym. Był potrącony przez samochód, miał duży uraz z głowy. Jest w tej chwili studentem, ma już 25 lat.
Dekrety dotyczą również 47 osób z Brazylii, Hiszpanii, Laosu i Włoch. Ponadto wśród kandydatów na błogosławionych jest 26 męczenników z czasów wojny domowej w Hiszpanii w 1936 roku i 11 męczenników z lat 1954-70 w Laosie. Były to wiadomości w Radiu Maryja.